Dzień dobry.
Dobry wieczór.
No oczywiście, jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy.
No, my też nie wiemy, kiedy to pójdzie.
No, a my to...
Łukasz Wiśniewski, aka Lukas The Great Skronie.
I Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. No i co, dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, ich twórcach i różnych takich innych rzeczach, trochę tak o polskich, naszych tutaj rodzimych nawet. Myślę, że, bo temat w sumie urodził się w głowie Lukasa, więc myślę, że on zacznie, a potem będziemy już sobie dalej kontynuować rozmowę.
Polski game dev to jest maszyna, która pracuje jak coś bardzo dobrze naoliwionego. W skali tygodnia miewamy ostatnio na przykład 7 premier ogłoszonych, znaczy o 7 zapowiedzi, bo z premierami to jest troszeczkę inaczej, dlatego że właśnie, między innymi dlaczego, to będziemy o tym mówili. W każdym razie zapowiada się dużo, projekty się mnożą. Z reguły powyżej 50% z tych projektów to są symulatory rozmaite. Najdziwniejsze, począwszy od takich, które jeszcze jakoś mają sens, po takie, które idą w jakiś totalny kosmos. No, słynny symulator Lumpa na przykład. Jakby tak dla porządku, można by naszą branżę podzielić na jakieś, no, oczywiście, ci duzi i indyki. No raczej tutaj większość zapowiedzi generują małe spółki niezależne i ja bym tak roboczo podzielił na trzy części. A ponieważ ty, Myszu, teraz z jednej z tych części umownych, czyli te studia, które postanowiły zatrudnić się do wykonywania gier na bazie twórczości polskich pisarzy, a tych projektów się troszeczkę pojawiło i mam nadzieję, że to będzie jakoś tam dalej kontynuowane. Jedną taką grę właśnie sobie kończysz, więc może zacznijmy właśnie od tego segmentu.
Tak, no właśnie mam na tapecie, jako że jest to RPG, może trochę nietypowy, komputerowy RPG, ale mimo wszystko, no, wszystko przemawia, zatem nawet dużo bardziej przemawia niż w przypadku innych RPG-ów, ale to oczywiście za chwilkę. Izometryczny, klasyczny, z dialogami, które tam są tutaj ułożone tak nieco myląco w takie koło, które może przypominać niektórym Mass Effecta, ale uwierzcie mi, to nie ma z Mass Effectem nic wspólnego w zasadzie. No i cóż, no jest to game deck, jak zapewne się już część z was domyśliła. Co prawda gry jeszcze nie skończyłem, jestem na etapie jej kończenia, gram sobie równoległe rozgrywki, żeby było oczywiście zabawniej, żeby porównać, to też od razu mogę powiedzieć, że są faktycznie różnice i to takie, które uwzględniają nawet w późniejszym gameplayu pewne rzeczy, pewne decyzje, które podjęliśmy na samym początku gry niemalże. Także tutaj nie kłamali. Tak jest w rzeczywistości. One mają mniejszy lub większy wpływ na to, jak ta gra później wygląda. Ponoć mają mieć, wiele z nich ma mieć na zakończenia po prostu, na to, jakie, może nie tyle, na jakie zakończenia będą, znaczy inaczej, na ilość dostępnych zakończeń. O, w ten sposób. Ponieważ pewne nasze decyzje gdzieś w pewnym momencie, ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, bo to w grach się bardzo rzadko zdarza, że na przykład robiąc coś wcześniej odcinamy się na przykład zupełnie od jednego z możliwych zakończeń gry. Albo od dwóch, albo od trzech. Albo od kilku więcej, no to zależy. I co najważniejsze, faktycznie jest bardzo mała szansa na to, żeby grając inaczej, podejmując inne decyzje, żebyśmy mieli identyczną grę. Bo one są naprawdę, niektóre z nich dość głęboko zazębione z pewnymi wydarzeniami. Także no, ten wpływ tego, co robimy na to, jak się będzie toczyła później rozgrywka, jest naprawdę całkiem spory. Jestem pewien podziwu, bo to naprawdę w RPG-ach jest ciężko uzyskać, dlatego zazwyczaj mamy jakiś główny quest, wokół którego jest obudowane całe mnóstwo jakichś pobocznych, prawda? Robimy sobie te zadanka, żeby podbić levele, żeby nam lepiej szło oczywiście w głównym zadaniu, gdzie zaliczamy kolejne kamienie milowe i tutaj one też są, z tym, że te kamienie milowe tutaj są połączone ze sobą mnóstwem takich niteczek i tak dalej, w zależności od tego, po której niteczce do kamienia milowego dojdziemy. Część z nich możemy nawet pominąć niemalże, także bo miałem na przykład wydarzenie właśnie w jednej z rozgrywek, którego wcześniej w ogóle nie widziałem, a było w sumie dość istotne do na przykład naszej wiedzy o tym, co się dzieje. Także to jest strasznie fajne. No a game deck, jak wiadomo, powstał został zainspirowany, że tak powiem, bo to nie jest gra na podstawie serii książek Przybyłka, tylko gra zainspirowana po prostu tym uniwersum, nie mająca, żeby nie było tutaj fabularnie prawie nic wspólnego z samymi książkami, jednak powstająca pod bardzo, że tak powiem, ścisłym nadzorem, może nie tyle nadzorem, co kuratelą samego autora, który dba między innymi tutaj o takie rzeczy jak właśnie spójność uniwersum, żeby to, co było w książkach, było spójne z świat przedstawiony w książkach, był spójny ze światem przedstawionym w grze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, udzielał się tam też, ja nie wiem w tym momencie jak bardzo, ale również pisarsko. Ja podejrzewam, że spora część na przykład wpisów tych w encyklopedii, które wbrew pozorom potrafią być bardzo istotne dla samej rozgrywki, dla jej zrozumienia. Jest tego bardzo dużo, czytania jest naprawdę sporo, ale czasami, a wręcz trzeba to przeczytać, żeby po prostu zrozumieć pewne mechanizmy rządzące światem i nie podejmować pochopnych decyzji. No dlatego, że tam właśnie w tych takich na przykład wywiadach, fragmentach programów telewizyjnych, prawda, notkach encyklopedycznych z wirtualnej wielkiej encyklopedii, innych tego typu wpisach, czy na przykład w wpisach z forów z Dark Webu, gdzieś możemy wyczytać pomiędzy wierszami informacje, które pomogą nam po prostu w grze. Może pomogą, no to wszystko będzie zależało oczywiście od nas, ale pozwolą nam podjąć decyzję taką, jaką będziemy chcieli. Bo ta gra bardzo mocno zwraca uwagę na to, jacy jesteśmy po prostu. Żeby nie było, da się ją przejść, no może nie po trupach, bo tam nie ma walki, ale da się przejść w sposób, że tak powiem, bardziej pacyfistyczny, da się w sposób taki, no, dość ekspansywny również. I w zasadzie...
Nie ma walki?
To znaczy, nie ma walki w normalnym tego słowa rozumieniu. Jeżeli ktoś grał na przykład w Disco Elysium, to będzie wiedział, o co chodzi. Walka jest tam... narracyjna, że tak powiem. Zdarzają się momenty, kiedy na przykład się ginie, z tym, że ginie się zazwyczaj w świecie wirtualnym, no, co jest istotne w tej grze, dużo czasu spędzimy tam w wirtualnych światach po prostu, w światach gier, w których będziemy, no, jak sama nazwa wskazuje i tytuł gry, Game Deck, czyli Game Detective, zresztą rozwinięć tego skrótu jest tam kilka, i do dzisiaj trwają w tym świecie dyskusje, skąd on się wziął, tak do końca. Ale też mniejsza z tym, o tym sobie możecie doczytać. Niemniej czasami może dojść do sytuacji takich bardzo konfrontacyjnych, ale one w tym momencie są po prostu opisywane, znaczy wybieramy po prostu odpowiednie opcje, prawda, podczas konfrontacji i z nich wynika efekt tych działań. Czyli na przykład my kogoś zastrzelimy, ktoś nas zastrzeli i tak dalej, i tak dalej. Także tak wygląda tutaj walka. Nie ma normalnie, nie wiem, jakiegoś tam... nie mamy inwentory w zasadzie w tej grze, na dobrą sprawę. Szczególnie w momentach, kiedy jesteśmy w tym świecie rzeczywistym. Mamy po prostu swój, kurczę, game decki deck, który pozwala nam prowadzić sprawy. Jest, nie wiem, osobistym telefonem, notatnikiem w ogóle i wszystkim. Ma zainstalowane oprogramowanie, czasami nielegalne, do wykonywania różnego rodzaju skanów i tak dalej, prowadzenia, no mówiąc krótko, detektywistycznej roboty. No poza tym nie posiadamy czegoś takiego jak po prostu właśnie inwentory. Nie ma, nie istnieje coś takiego w tej grze. Jakaś namiastka jest w momencie, kiedy pojawia się czasami, jeżeli jesteśmy w tych światach wirtualnych. Dlatego, że tam bywają sytuacje po prostu, kiedy, no nie wiem, jesteśmy powiedzmy w świecie, to nie jest jakaś tam wielka tajemnica, tym bardziej, że o nich już mówiono, który jest stylizowany na Dziki Zachód i jest grą, w której po prostu hoduje się roślinki i tak dalej, prowadzi farmy. No i tam na przykład, nie wiem, mamy te nasionka różne, które zbieramy, zarabiamy pieniądze je sprzedając, bo generalnie możemy tam prowadzić sprawę, ale równie dobrze, jak ktoś na przykład lubi tego typu gierki, to może sobie po prostu najzwyczajniej w świecie hodować dynie i zbierać te dynie. I to może być dla niego zabawne. Fakt, że to się nudzi w jakimś czasie, ale tak, no i ozdóbki się na naszym polu zaczną pojawiać, na przykład jeżeli w skrzyni z lutami znajdziemy i tego typu rzeczy.
Przepraszam, to się aż prosi o zrobienie krótkiego wtrętu, tylko z pamięci nie odtworzę, ale pewnie słuchacze wiedzą, o co chodzi. To jakby pytać skrybę, tylko tutaj, czy to jest dobrze, być, jak to jest być game detektywem. No. W pewnym momencie może coś zmienić i zacząć sadzić dynię. Tak. A ja bym jeszcze powiedział w ogóle tak, jakby komuś to umknęło, bo to już jest 19 lat, odkąd istnieje ten świat, tylko w wersji literackiej. Przybyłek zaczął go tworzyć od, no gdzieś tam właśnie w 2002 roku na łamach Nowej Fantastyki ukazało się pierwsze opowiadanie i stopniowo z takich historyjek właśnie o detektywie w różnych kolejnych wirtualiach, on zaczął to rozwijać w stronę space opery, zaczęły wychodzić z niego bardzo, bardzo duże fascynacje Warhammerem 40 tysięcy, z którymi nigdy się nie chował, nie ukrywał. Już gdzieś w tej chwili mamy 5 części kolejnych, z czego niektóre składają się z 2 tomów. Doszło już do tego, co jest następnym konikiem przybyłka, to jest transhumanizm i tego typu rzeczy. I ogólnie ta seria, która cały czas jest jakąś opowieścią o Torquilu Amorze, ale zmieniła się już wielokrotnie. Rozumiem, że tutaj gra wraca do początku jakby, czyli właśnie do spraw detektywistycznych, czyli do tego, co było ten. Zatoczyła się taka pętla, bo najpierw były książki o graniu w gry, teraz można grać w grę na bazie tych książek.
Tak, 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 dokładnie. Tutaj, jeżeli ktoś na przykład jest zaznajomiony z całą twórczością wokół tego uniwersum, która właśnie odleciała w kosmos dość mocno, już i daleko, to znaczy inaczej, o tym, że mamy już sterraformowane planety i tego typu rzeczy, to tutaj informacje są oczywiście, z tym, że my po prostu się tego dowiadujemy właśnie z encyklopedii, z jakichś tam rozmów i tak dalej. Ale nie. Tutaj przede wszystkim skupiamy się właśnie na pracy detektywa na Ziemi, żeby było jeszcze zabawniej, w Warszawie oczywiście. I w tym momencie tutaj, no mówię, mamy robotę detektywistyczną plus oczywiście wizyty w różnych wirtualiach, w różnych światach gier przede wszystkim właśnie, w których no zgodnie też z mechaniką tych gier, i to jest właśnie strasznie fajne i strasznie pomysłowe i odświeżające. I ja się właśnie zastanawiałem, czy ktoś kiedyś wykorzysta dobrze ten pomysł. I w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, że Game Deck ma powstać i tak ma tam mniej więcej wyglądać konstrukcja właśnie świata i samej rozgrywki, to strasznie mi się to spodobało, bo właśnie co jest nawet najlepszym RPG-u rzeczą, która w tym momencie no najczęściej gdzieś po, nie wiem, jeżeli to mówimy o dużej grze, prawda, z rozbudowaną fabułą, co najczęściej nam w tym momencie gdzieś zaczyna nas nużyć? No wiadomo, powtarzalność pewnych rzeczy, pewnych akcji, takich jak walki i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest część gameplayu zazwyczaj. Poza tym są ludzie, którzy grają w RPG głównie po to, żeby walczyć. Dla nich między innymi taki Icewind Dale powstał, gdzie w sumie tam mieliśmy troszeczkę fabułki i generalnie oprócz tego bardzo dużo walk. No ale właśnie, najczęściej mamy tam jakąś jedną krainę, no może dwie. Jeżeli dostajemy coś innego, zmianę scenerii, to najczęściej ona się pojawia gdzieś w jakichś dodatkach na przykład. No to jest zrozumiałe, dlatego że no ciężko jest po prostu komuś, kto robi takiego RPGa, prawda, tak zupełnie z czapy przerzucić w tym momencie bohaterów. Najpierw muszą tam, nie wiem, tracić czas na podróże, zdobywają pierwszy samochód, jak na przykład w Falloutie, dzięki czemu poruszają się szybciej i tak dalej. Ale wiadomo, że poza granicę dwóch stanów nie wyjadą, bo po prostu byłoby to za wiele. A tutaj mamy pełną swobodę. Chcemy w feudalnej, średniowiecznej Japonii? Nie ma problemu, mamy ją. Chcemy, kurczę, w tym momencie właśnie dzikiego zachodu, mamy dziki zachód. Będziemy chcieli, nie wiem, brudnego filmu noir, możemy mieć brudny film noir. Możemy w tej grze wrzucić gracza na jakiś okres w zupełnie inny świat, w zupełnie innego okresu historycznego, z innego miejsca, cokolwiek by to nie było. I co najważniejsze, to wszystko jest tutaj spójne, dlatego że właśnie tak to tam wygląda. Dlatego, że mnóstwo ludzi spędza coraz więcej czasu w świecie wirtualnym. Są tacy, którzy nawet przenoszą już swoje mózgi, swoją osobowość, próbują przynajmniej do gier, które są też najczęściej zarządzane przez zaawansowane SI, które coraz lepiej symulują normalne, naturalne ludzkie zachowania. Więc te światy są jeszcze bardziej naturalne dla tych, którzy chcą w nich spędzać czas i tak dalej, a nie w ponurej rzeczywistości. To się wszystko zapętla i przy okazji nadaje właśnie sensu takiej konstrukcji świata i gry. I to jest strasznie fajne, że właśnie ekipa to właśnie od Anszarów to właśnie wykorzystała i że wzięli na tapetę ten świat, bo oni mają przede wszystkim, kurczę, talent do opowiadania historii i przede wszystkim, co jest też właśnie bardzo ważne i co mi się strasznie spodobało, są ambitni, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące właśnie wyborów. Że nie jest to takie proste, że zrobimy coś i gdzieś tam na końcu, na jakiejś siódmej, ósmej planszy w podsumowaniu gry, jak na przykład właśnie w Falloutach, czy w Wastelandach, czy w większości RPG-ów tego typu, pojawi się informacja na temat tego, że o, ta wioska dzięki twoim tam jakimś postępkom i tak dalej rozrosła się do dużej mieściny, w której zapanował pokój, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No nie, tutaj tak nie ma. Znaczy, gdzieś tam na końcu coś takiego oczywiście też może zaowocować, ale bardziej chodzi o to, że efekty tych wyborów będziemy poznawać po drodze, bo na przykład możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy jakaś osoba na przykład nie przeżyje. W tym momencie na późniejszym etapie gry już jej nie spotkamy i ona nam na przykład nie pomoże. Albo na przykład kogoś obrazimy lub wręcz przeciwnie, komuś pomożemy i okażemy zrozumienie. W tym momencie może się okazać, że na mniej spodziewanym momencie, kiedy powiedzmy będziemy już nieco przyparci do ściany, ta osoba będzie chciała się odwdzięczyć. Albo wręcz przeciwnie, będzie nam robiła, kurczę, rzucała, że tak powiem, kłody pod nogi. To jest bardzo, 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 bardzo fajne. I również to, że w zasadzie tutaj przez cały czas ci bohaterowie, czasami nawet tacy, o których na początku myślimy, że są mało ważni dla fabuły i generalnie są po prostu takimi klasycznymi NPC-ami, którzy po prostu oferują nam zadanko poboczne, okazują się postaciami cholernie istotnymi dla całej tej opowieści. Może nie kluczowymi, ale już na przykład bardzo ważnymi. I to też jest strasznie fajne, bo w tej grze naprawdę trzeba uważać, co się robi od samego początku. Bo zwykły, teoretycznie nie wyróżniający się za bardzo z tłumu innych bohaterów niezależnych, bohater lub bohaterka może się okazać potem postacią kluczową, istotną lub coś podobnego. Także to mi się strasznie tutaj podoba. Sam projekt gry po prostu. Bo ona jest fajna, ona jest naprawdę fajna. Znaczy, ja jeszcze embargo nie zeszło. O, dobra, nie, już zeszło. W momencie, kiedy będzie wyemitowane, to już na pewno będzie, więc nie będzie z tym problemu. Tak czy inaczej, no ja mówię, jeszcze przed ostateczną oceną się na razie wstrzymuję, ale jak na razie ta gra mi się bardzo podoba. Jestem naprawdę ją pozytywnie zaskoczony. Przyznam szczerze, że już było wiele takich tytułów, które obiecywały pod tym względem bardzo dużo. Niewiele z nich, chociażby fragment tego, co obiecywały, dowiozły. A tutaj wygląda tak, jakby faktycznie, no przynajmniej w 80% te obietnice, kurczę, zostały spełnione, więc naprawdę pełen szacun. Póki co.
Ja tam się bardzo cieszę, dlatego że Marcina Przybyłka bardzo lubię, to poza tym, że fajne rzeczy pisze, bardzo nieszablonowe, jest bardzo po prostu po ludzku dobry i ciepły człowiek, więc należało mu się coś takiego wreszcie. Z drugiej strony to jest gra z tego, co właśnie tutaj Mysza dzielnie opowiadał, w której najważniejsza jest narracja. To jest pełne wykorzystanie możliwości, które daje zaprzęgnięcie do pracy autora, który będzie jednak na miejscu, będzie współpracował. I powstaje też taki drugi projekt na bazie twórczości kolejnego pisarza, którego bardzo osobiście lubię, czyli Michała Gołkowskiego. Gołkoś jest też niesamowitym człowiekiem i oprócz tego jest maszyną do pisania, tytanem pracy. Całkiem niedawno udało mu się skończyć kolejną swoją powieść, zresztą z cyklu Komornik, który to właśnie doczeka się gier. W ciągu jednego dnia 66 tysięcy znaków, Matko Bosko.
Tak, no ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, właśnie o tym podejrzewaliśmy, że po debiucie w fabryce, bo na początku zajmował się głównie tłumaczeniem po prostu książek z uniwersum Stalkera i Pochodnych, później no sam po prostu napisał, ewentualnie wyciągnął z szuflady i potem nagle zaczęły te książki się pojawiać jedna po drugiej i w pewnym momencie nawet się zastanawialiśmy, czy on po prostu w tym momencie nie ma całej szuflady tych rzeczy, które kiedyś tam napisał i po prostu nie wyciąga ich teraz, jak wiesz, z magicznego kapelusza i tak dalej, no ale z tego, co mówisz, no to wynika, że jednak, kurczę, po prostu, no, płodnym człowiekiem jest, no.
Zresztą niedawno na targach książki w Warszawie powiedział to już jasno, że znajduje się w spektrum, jest ASPIM, więc to też jakby tłumaczy to, że jest w stanie się skoncentrować niesamowicie na pracy i tworzyć w tempie, które jest no nie trudne do osiągnięcia dla bardzo wielu innych pisarzy. W każdym razie Komornik Nieskruszony, tak się nazywa gra od Silent Studio, która też będzie grą zdecydowanie narracyjną, wręcz raczej po prostu dialogi na ładnych planszach. I opisy, z tego co na razie zobaczyłem po projekcie, życzę im dużo szczęścia, zwłaszcza, że tam nasz kolega branżowy się przeniósł na dyrektora do studia, obydwu autorów, o których mówiliśmy, pozdrawiamy, tatka teraz też, czasami bywa denerwujący, ale robisz teraz bardzo fajną rzecz i niech ci tam się darzy. W każdym razie Komornik to jest w ogóle też taki szalony projekt Gołkosia, dlatego że podstawowym takim w uproszczeniu założeniem jest, że swego czasu przygotowano apokalipsę, ale się troszeczkę wszystko, jak to bywa z biurokracją i ze zmianami sytuacyjnymi, opóźniło. Tak więc cała apokalipsa przygotowana na czasy rzymskie odpala się w naszych i z tego powodu jest troszeczkę zamieszania i troszeczkę rzeczy do naprawienia. I właśnie między innymi ci komornicy, którzy po prostu ścigają tych, którzy się wymknęli ostatecznej ocenie i ewaluacji. Więc będziemy właśnie mogli w to coś takiego pograć i to nie w jedną grę, z tego co zrozumiałem, tylko w kilka, jedną już w tym roku, a całość projektu chcą zamknąć w 2023. Mam nadzieję, że to się odpali, bo powiem szczerze, z dawnych lat pamiętam gry, które były właśnie głównie narracyjne i bardzo mnie cieszy, że aktualna pogoda dla gier niezależnych, dla gier, które nie muszą straszyć jakoś strasznie literkami A w tytule, jest bardzo dobra i można to robić i są ludzie zainteresowani. No oprócz tego jeszcze z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że już pisarz, którego już zupełnie nie lubię i nie utrzymuje dawno kontaktów osobistych, czyli Jacek Piekara, również doczeka się gier na bazie swojej twórczości, konkretnie na bazie cyklu inkwizytorskiego. I tutaj bym mógł temat domknąć. Czy na temat właśnie, Myszu, gier robionych wraz z pisarzami naszymi, to coś jeszcze?
Tak, i to wrócimy znów do tego człowieka maszyny. Tak, no bo jeżeli chodzi o wszelaką grywalizowaną w tej chwili gołkoszczyznę, to nie tylko w tym momencie Komornik, który to cykl bardzo lubię swoją drogą, bo faktycznie było to do podejście do apokalipsy na tyle oryginalne, że nawet byłem, mówiąc szczerze, zszokowany, że tak po prostu znikąd właśnie pojawił się człowiek, napisał, kurczę, książkę, którą wcześniej oczywiście eksploatował świat Stalkera, który, no, jak wiadomo, jest już, że tak powiem, dość dobrze poznany. O Rosjanach nie mówię, bo tam tego to na kilogramy już wychodzi praktycznie. I nagle okazało się, że zaczął, kurczę, tutaj rzucać całkiem fajnymi i w miarę oryginalnymi pomysłami. A to jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to jest kolejny jego cykl, który jeszcze w tym momencie się bodajże RPGa też doczeka papierowego i gra, nie wiem, czy jeszcze powstaje, ale na pewno powstawała, czyli Cyberpunk. Tak. Czyli...
No właśnie, Tadek siedzi przy Cyberpunku, nie przy tym, no to ja zgłupiałem. Za dużo się dzieje rzeczy u Gołkosia po prostu, to nie na moje małe rozumki.
Tak, no i tutaj to jest właśnie też już projekt, który tam gdzieś sobie powolutku powstaje. W sumie nie ma o nim jakoś tam strasznie głośno wiadomo, bo to też raczej nie będzie produkcja z mnóstwem liter A gdzieś tam w opisie. No ale ciekaw jestem tego strasznie. Tym bardziej, że właśnie no to też już przeradza się w takie, no, że tak powiem... transmedialne uniwersum, dlatego że trzy książeczki, okej, spoko. Też na swój sposób urocze, bo Gołkosiowi jednemu nie można odmówić, chłopak pisać potrafi, a jak jeszcze się wbija w klimaty sowieckie, postsowieckie lub cokolwiek jest tam związanego z terenami Rosji, które zna, lubi i na swój sposób szanuje, no to w tym momencie po prostu jest wiarygodny w tym, co pisze.
Bądź jest też tłumaczem z tego języka i to tłumaczem również symultanicznym, więc on tej rosyjskiej duszy się nałykał w życiu tyle, ile tylko można.
No właśnie, i zamiast takiego amerykańskiego, postamerykańskiego, czy w ogóle zachodniego cyberpunka, to w tym momencie tutaj dostajemy taki swojski, bardziej przaśny, słowiański, z całym mnóstwem rdzewiejących wszczepów i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, tak jak mówię, no to już taki transmedialny projekt, no bo i gra ma być taka, i RPG papierowy, który też już tam gdzieś się przecież rodzi. A jak znam życie, to i pewnie z tego, kurczę, jakaś planszówka albo grabitem kiedyś powstanie, bo teraz to już w zasadzie tak, jak się coś, oczywiście, jeżeli marka zaskoczy, mam nadzieję, że tak. No, ciekaw jestem tej gry, bo oni tak naprawdę za wiele nie wiadomo o samej grze, a przynajmniej nie na tyle, żeby można było cokolwiek wyrokować. A jestem jej ciekawy i kibicuję jej troszeczkę, no bo to są tematy mi bliskie przede wszystkim, bo to wiadomo, że i raz, że gra właśnie fabularna i o historię, na historii jakiejś oparta i cyberpunk i też właśnie tak ze wschodu, bo ja też te wschodnie klimaty bardzo lubię. Takie...
W kopnikowskim przykucu eleganckim.
No to do, ja akurat wolę te postapokaliptyczne, bo uważam, że kurczę, w sumie poznapo nikt tak dobrze jak Ruscy nie rozumie. No taka prawda, no. Takie naprawdę udane gry, jeżeli chodzi o klimaty postapo ostatnich lat, no to chociażby Encased, czy dajmy na to Atom RPG, czy no teraz Trudogard, czyli niezależny dodatek, do którego można zaimportować postać z Atoma, co zresztą może być średnim pomysłem, szczególnie jeżeli ktoś tak jak ja wyciągnął z tej gry wszystko, dlatego że Trudogard jest przynajmniej na początku bardzo łatwy, jeżeli ma się postać, którą się zrobiło wszystko w Atomie. No to już taki detal. A tak czy inaczej, oni czują kurde klimat. U nich to wszystko jest takie właśnie, jak było w tych starych Falloutach. Nie wiem, co się teraz porobiło, bo na przykład, no chociażby ekipa odpowiedzialna za Wastelanda, czyli Nexile, które... No też tam są ludzie, którzy powinni czuć ten klimat. A to wszystko jest już, kurczę, przesadzone, jest już za bardzo wykoślawione. Patrzy się na tą postapokalipsę jak przez takie, nie wiem... Czułem się po prostu tam czasami jak w gabinecie krzywych luster z po prostu jeszcze dyskotekową kulą wiszącą pod sufitem, która notabene towarzyszyła mi w podróżach. No ale to jest właśnie to, co zabija klimat, a no u tych Rosjan, u tych Ukraińców to wszystko jest takie bardziej jednak takie surowe, takie rdzawe i tak dalej. No sorry, no wystarczy porównać zresztą ostatnie dokonania Bethesdy, powiedzmy, z tym, jak wyglądał pierwszy Fallout. Jak to powiedział nasz kolega Himek swego czasu, on to nawet lubi i rozumie, ponieważ, kurczę, dla niego to nie zawsze postapokalipsa powinna mieć kolor, jak to ładnie ujął, odchodów, znaczy, no to powiedział inaczej oczywiście, odchodów i innych płynów ustrojowych, a ja akurat uważam, że owszem tak, bo to do tego pasuje i właśnie, te zachodnie gry zaczęły to tracić, zrobiły się zbyt kolorowe. Dobra, ale odbiegliśmy od tematu, bo tak, bo mówimy o naszych.
Ja mam wrażenie jeszcze, wracając do Rosji, że po prostu ta możliwość poczucia świata zniszczonego po prostu przychodzi naturalnie, jeżeli nie mieszka się tylko w centrum Moskwy albo Petersburga, po prostu wystarczy wyjechać na peryferia tych miast, a najlepiej w ogóle udać się do mniejszych miast, pójść na tamte blokowiska i ten świat jest właśnie taki zardzewiały, zniszczony, trochę straszny. Powiedzmy, że wraz z kwadratem odległości od Moskwy wzrasta postapokalipsa. Są też miejsca, w których po prostu komunistyczna władza dokonała takich zmian w systemie wodnym, że są już postapokaliptyczne pustynie, więc z rdzewiejącymi na brzegu statkami wystarczy się przejechać, nałykać się klimatu i jesteś, nie musisz nawet z kraju wyjeżdżać. To są właśnie tak, no tutaj wracam jakby już rzeczywiście po tej dygresji na temat Rosji, do tego, że jeżeli mamy na pokładzie twórcę, nawet jako konsultanta i bazujemy na jego świecie, to jako osoby ze studia gamedevowego zyskujemy strasznie dużo wygody, dlatego że świat jest gotowy, nie musimy go kreować od zera. I tutaj przeszedłbym do drugiej kategorii gier, które tworzone są u nas, to znaczy mamy jakiś bardzo fajny pomysł, bardziej myk mechaniczny, założenie jakieś i po prostu na tym bazujemy. Coś jest popularne akurat i wiemy, że chwyci raczej, jeżeli wyrobimy się w czasie, czy to będzie nie wiem, jakiś temat związany z Wikingami, no bo wiadomo, Valheim, który z dużymi sukcesami w seriale nowe God of War, to wciąż jest żywe i wciąż gotowe do eksploatacji. Czy też po prostu rozwiązania takie jak odnoszącego duży sukces wciąż sprzedażowy Frostpunka, rodzaj survivalu, zagrożenia. No i takie studio siada i robi sobie grę. Tylko że z tego, co siedząc w tej branży z myszą, mamy dosyć często możliwość zajrzenia dosyć wcześnie w różne projekty i oprócz samych doniesień nawet, to potem się okazuje, że na przykład nie wpadli na to twórcy, co jest moim zdaniem koszmarnym błędem, żeby zatrudnić jakiegoś konsultanta od realiów, w których chcemy to zrobić. Później z czasem okazuje się, że takie studio potrafi to zrobić i szacunek za to, że obudzi się, że jednak przyda się ktoś, kto to ogarnie, plus, że przydaje się naprawdę scenarzysta. Jeżeli te studia, które mają zwykle raptem kilku do kilkunastu programistów na pokładzie, to jest bardzo niewielka grupa ludzi, pracują w trybie, że sami sobie ze wszystkim poradzą, to ten element scenariuszowy zwykle jest strasznie sztampowy, nieprzemyślany, bo oni wciąż myślą kodowaniem i rozwiązaniami z gier, które były, lepszymi lub gorszymi, a nie mają z samej swojej natury. No hej, programista, który jest jednocześnie literatem, to jest rzecz bardzo rzadka. To nawet nie jest kwestia tego słynnego, już dawno zdebunkowanego podziału na human i ściślaków. Nie, nie, nie. To jest po prostu kwestia, że jeżeli jesteś w czymś dobry, to musiałeś na to poświęcić odpowiednio dużo czasu. Więc nie szlifowałeś dodatkowych umiejętności. I tutaj nie branie kogoś, kto będzie takim fachowcem gdzieś z rynku, po prostu skutkuje tym, że te projekty są dosyć straszne czasami.
No to jest akurat prawda. Powiem tak. W wielu przypadkach brak jakiegoś konsultanta, który się zna na czymś, no może dla, znaczy inaczej, z jednej strony to ugryzę. Dla bardzo wielu graczy, dla bardzo wielu osób, które później taką grę dostaną, może to być nawet niezauważalne. Dopóki oni sami, ci gracze, nie znają się na tym, powiedzmy, nie wiem, okresie historycznym, uniwersum i tak dalej. Znaczy generalnie według mnie robienie gry, która jest nawet luźno oparta na czymś, co już istnieje w naszej rzeczywistości. Nawet jeżeli to będzie gra w tym momencie, która w dużej mierze wykorzystuje, powiedzmy, podłoże bardziej mitologiczne niż historyczne, bo na przykład nie opowiada, nie jest, nie wiem, Total Warem opowiadającym, no to trzymajmy się teraz tych Wikingów, bo to jesteśmy akurat, to jest dobry temat akurat i dobry przykład. Nie jest na przykład Total Warem, w którym w tym momencie, no musimy mieć konsultanta historycznego, bo inaczej ta gra się nie będzie kupy trzymała, będą tam nie tylko Wikingowie, mimo że to na przykład może ta gra opowiadać przede wszystkim o tym, co się dzieje tylko, niemalże tylko w Skandynawii, no ale też będą podboje, powiedzmy, wyspy brytyjskich i tak dalej, rajdy gdzieś w głąb Europy. No to, że te rzeczy muszą być spójne, muszą mieć dobre podłoże historyczne, ponieważ inaczej ta gra zostanie po prostu nawet przez fanów gatunku zjechana od góry do dołu, jeżeli tego nie będzie. Troszeczkę inaczej ma się sytuacja w momencie, kiedy na przykład robimy grę o, powiedzmy, takim silnym podłożu mitologicznym, gdzie, dajmy na to, wykorzystujemy sobie ten wikiński na przykład sztafaż i tak dalej, ale wprowadzamy też elementy typowe dla gier fantasy, czyli mitologiczne jakieś potwory, jakąś magię, powiedzmy, i tak dalej, tego typu rzeczy. Wiadomo, że to można sobie pozwolić na dużo większą dowolność, nie musimy się trzymać idealnie jakichś realiów historycznych, ale wypadałoby zadbać o to, żeby chociażby te rzeczy, o których tam mówimy, były zgodne na przykład chociażby z tym, co już wiemy na temat tej epoki, na przykład na temat wierzeń Wikingów. Żeby nie wymyślać sobie, dobra, znamy Thora, były Walkirie, dobra, wystarczy, stary, no nie wiem, resztę doczytasz z Wikipedii. No otóż niekoniecznie, dlatego że w tym momencie może się okazać, że na przykład Panteon bogów wikińskich nie był aż tak bardzo spójny, jakby się mogło wydawać, a już na pewno opieranie swojej wiedzy na ten temat na podstawie filmów Marvela nie ma najmniejszego sensu, a na pewno byliby ludzie, którzy by stwierdzili, dobra, coś tam czytałem, coś widziałem, spokojnie, kurczę, i tak jak mówiłem, resztę doczyta się z Wikipedii. No to nie tędy droga jednak mimo wszystko, dlatego że szczególnie jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakimś bardzo popularnym ostatnimi czasy okresem historycznym, tak jak mówimy teraz o tych Wikingach, to może się okazać, że znaleźli się ludzie, którzy nie tylko obejrzeli serial, nie tylko zagrali w kilka gier, nie tylko, kurczę, obskoczyli tytuły AAA typu tam właśnie God of War czy Assassin's Creed i tak dalej, ale zagłębili się w to, zaczęli czytać książki i oni takie rzeczy od razu wychwycą i na przykład ja w tym momencie, jeżeli bym trafił na coś takiego i oceniał taką grę, a miałbym wiedzę, no to strasznie bym po tym pojechał. Chociażby po prostu za brak zwykłego, normalnego researchu.
No, tak, no wspomniałeś o Total War. No, oczywiście sytuacja, która jest w Creative Assembly jest zupełnie inna, bo tam do na przykład Three Kingdoms zatrudniono, ojejku, ja tutaj z wymową francuskim to w ogóle nic nie wiem, ale człowiek się nazywa Ralph de Crespigny, nie wiem jak to wymawiać, w każdym razie to jest to jeden z najlepszych fachowców od tej epoki w Chinach, którzy działają w tej chwili na świecie. I nie mówię, żeby studio, które ma 4 czy 15 nawet osób na pokładzie, szukało najbardziej uznanych specjalistów od danej epoki, ale do wielu projektów, zwłaszcza przy mniejszej skali, przy grze niezależnej, moim zdaniem zupełnie wystarczy rozejrzeć się po polskich uniwersytetach, popatrzeć na to, jak w danej katedrze, która dotyczy w jakiś sposób naszego projektu, wygląda sytuacja z doktorantami i postdokami. Ci ludzie z reguły zarabiają tak potwornie mało pieniędzy, że będą nas całować po sygnetach za jakąkolwiek rozsądną propozycję finansową. Nie ukrywajmy, że pod wieloma względami bycie postdokiem to jest jedna z lepszych szkół przetrwania, jakie można przeżyć. Zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce to jest bardzo widoczne. Znam kilku postdoków. To naprawdę jest hardkor. Jeżeli się nie dorwie jakichś stypendium albo grantów, to jest sztuka do panowania, jak wyżywić się tynkiem i gruzem. To nie są proste rzeczy. To więc, jeżeli jakikolwiek dev się tutaj zapęta i nas słucha, to zachęcamy do tego, żeby się pokręcić, poszukać takich konsultantów i oprócz tego również do scenariusza spróbować znaleźć kogoś, kto będzie miał takie pojęcie. To często będzie ten sam człowiek.
No jeszcze tutaj dodam, tak, taki trochę żarcik będzie branżowy, insajderski, że w tym momencie taki człowiek jeszcze przy okazji być może doskonale nada się na jeszcze jedno stanowisko. Mianowicie, oprócz tego wszystkiego, że będzie konsultantem merytorycznym, scenarzystą i tak dalej, mógłby zostać w wielu przypadkach po prostu kimś w rodzaju PR menedżera, a przynajmniej osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami. No, trochę się wyzłośliwiam, ale prawda jest taka, że czasami zdarza się, że właśnie z różnych małych studiów, czy zupełnie takich niezależnych gdzieś tam grupek, które jeszcze de facto nawet formalnymi studiami nie są, dostajemy informacje o tym, żeby zainteresować się jakąś grą i mówiąc szczerze, nie jest absolutnie najlepszym pomysłem, jeżeli w tym momencie osoba próbująca zainteresować nas grą, która jest głęboka, jakaś tam fabularna, oparta na trudnych wyborach i czymś tam, ma podstawowe problemy z pisaniem w języku polskim. A to się naprawdę zdarza. I szczerze, no, widać od razu, no, jeżeli w tym momencie ktoś taki odpowiada za komunikację, no to jest spora szansa też, że nie mają tam po prostu nikogo lepszego, kto na przykład do tej gry teksty będzie pisał, a jeżeli tak jest w rzeczywistości, no to wyobraźcie sobie, kurczę, jak to będzie wyglądało właśnie w samej grze. Dlatego tak, powtarzam apel Lukasa raz jeszcze, szukajcie takich ludzi, a jeżeli wasza gra ma mieć, nie wiem, chociaż troszeczkę jakiegoś tekstu, no nie wiem, nie muszą to być jakieś skomplikowane czy błyskotliwe dialogi, czy skomplikowane drzewka dialogowe, wielkie opisy i tak dalej, ale chociażby byście chcieli gdzieś tam przemycić trochę flafu w tej grze, to czasami warto się zwrócić do kogoś, kto po prostu w tym momencie za, no, symboliczną nawet kwotę po prostu, kurczę, zajmie się tym i będzie to zrobione fachowo i fajnie i przede wszystkim, no, da się to, kurczę, najzwyczajniej w świecie czytać.
Albo jeżeli gra trafia, dajmy na to, do Early Accessu i jest sytuacja taka, że to taka dosyć duża tradycja, że przy niektórych grach, przy właśnie takich bardzo wczesnych wersjach powstaje taki bryk dla recenzentów. Robią to i mali, i duzi. Takie bryki dostawałem zawsze od Creative Assembly na przykład. Na co zwrócić uwagę, a o czym w grze nie, o czym nie mówić na tym etapie gry, tak? Jeżeli robimy pierwsze wrażenia. Jeżeli w takim bryku istnieją bardzo poważne literówki albo na przykład imię jakiegoś NPC-a czy złola jest zapisane inaczej niż w samym rdzeniu gry, to zawsze się już zaczynamy obawiać jako tutaj ludzie siedzący po tej drugiej stronie, ale padło słowo Early Access. To jest takie obok tego wszystkiego i o ile pamiętam te kilka tygodni temu, no patrzcie, udało nam się jednak z myszą spotkać w realnie krótszym czasie niż ostatnio. To nie było zresztą trudne, bo kilka lat nie jest łatwe do przebicia przerwy, ale zdaje się, że tam też, o ile pamiętam, zahaczyliśmy o to, co będzie właśnie w tym odcinku i między innymi limbo tak zwane wczesnego dostępu. To jest coś... Wczesny dostęp to jest zło konieczne czasami dla niektórych studiów, bo pieniądze się kończą, wszystko co razem, cała ekipa pięcioosobowa była w stanie władować, zostało władowane, domy są na hipotece, samochody sprzedane, bo już nie ma sensu wychodzić z domu, skoro się tam pracuje nad tym i ogólnie dramat. No trzeba jakoś tą grę dokończyć. Można szukać inwestora, można szukać wydawcy. Nie zawsze jest to łatwe, chociaż akurat wraz z rozwojem naszego indie sektora indyczkowego w Polsce pojawiło się firm, które są w stanie zarówno zrobić ewaluację, jakąś wstępną projektu, ocenę, jak i wydawców, którzy nie mają nic przeciwko wspieraniu niszowych projektów i pojawiło się, bo to naturalna kolej. Jeżeli coś istnieje na rynku i pojawia się zapotrzebowanie, to jakoś zostaje zaspokojone w pewnym momencie, ale wciąż pozostaje to, że może się nie trafić na inwestora, który wyłoży grubą kasę na dokończenie gry, czy nawet niezbyt grubą, ale coś, co pozwoli jednak spłacić te raty hipoteki za chałupę naszą, więc w takich studiach pokusa wejścia w Early Access jest straszna i są przykłady, które mówią o tym, że Early Access potrafi grę naprawdę bardzo ładnie wysterować, przychodzą poważne pieniądze i jest wszystko okej, okay. Ale przy bardzo małych projektach, a nawet i przy tych średnich, zawsze jest ryzyko, że to nie przyniesie aż tyle pieniędzy, ile chcieliśmy, a jednocześnie wpadniemy w pętlę. Pętlę ciągłego dostosowywania się do naszych, no, inwestorów w tym momencie, bo ci ludzie, którzy zapłacili za grę we wczesnym dostępie, wymagają takiego traktowania, czy w wypadku zbiórki gdzieś na Kickstarterze, oni też mają swój głos. I reagowanie na te wszystkie zapotrzebowania, ciągłe grzebanie w kodzie może spowodować, że przestajemy iść do przodu z całym projektem. Takich gier się napatrzyłem sporo, które po prostu lądują w tym, co nazywamy Early Access Limbo. Na lata zawieszone we wczesnym stadium, być może bez szansy na wyjście kiedykolwiek jako pełnoprawne wydanie.
No i tutaj jest sprawa taka, że istnieje też druga strategia w takim przypadku, która również nie jest najlepszą tak naprawdę. I tu znów wrócą te dwa tytuły, o których mówiłem już na samym prawie początku. Mówiąc o rosyjskim Pozdapo, w ogóle tam wschodnim Pozdapo, bo bywa też tak, że po prostu twórcy grę chcą wydać. Muszą już z jakiegoś powodu. Chociażby dlatego, że wcześniej, znaczy czym innym jest, jeżeli ta gra faktycznie trafia do Early Accessu bez żadnych innych, że tak powiem, źródeł finansowania, szczególnie zbiórek typu Kickstartery i tak dalej. Dlatego, że w takim przypadku ci twórcy mogą sobie faktycznie w tym wczesnodostępowym limbo trwać na dobrą sprawę ile chcą. Co innego, jeżeli na przykład na tą grę zostały jeszcze dodatkowo, szczególnie na początku właśnie projektu, chociaż to rzadko jest tak, żeby ktoś zbierał na Kickstarterze na projekt, nie mając go chociaż już w jakiejś części, prawda, zrobionego. No ale zbiórka na Kickstarterze zazwyczaj oznacza jedną rzecz. Troszeczkę już takie bardziej sztywne zobowiązanie do tego, że ta gra się musi ukazać, że tak powiem w pełnej wersji, że ona z tego wczesnego dostępu wyjść powinna. No oczywiście wiadomo, przekładanie premier i tak dalej ileś razy, no to jest rzecz dosyć standardowa.
Przepraszam, ja tutaj ad vocem sprawdzić, czy nie Steve Roberts, bo on może tworzyć grę w nieskończoność. Jak widać, ludzie są grzeczni, kiedy on dalej jeszcze kolejne zbiórki dociąga. Poczekaj mnie tutaj. A propos, tak łącząc pewne wątki wcześniejsze, jeżeli ktoś gra w Star Citizena, który wbrew pozorom robi się całkiem grywalny. Ja sam nie gram, ale mam takie oczko insajderskie w tę grę. Człowieka, który tam bardzo dużo czasu spędza, bawi się. To jest niejaki Marcin Przybyszek, byłek autor Game Decka, więc tam możecie go spotkać.
I powiem tak, nie wiem, czy to jest pomysł chłopaków z Anszara, czy podrzucił im to właśnie rzeczony przybyłek, jako fan Star Citizena, ale właśnie jest easter egg dotyczący tej gry, bardzo wyraźny i bardzo prosty, nawet do odczytania i na samym niemalże początku gry. Polecam zalogować się do komputera naszego Game Decka, przejrzeć gry, w które gra i poczytać komentarze na ich temat. Tak, jest tam coś takiego. No ale właśnie wracając do tej drugiej właśnie jeszcze formuły, to jest rzecz, która kurczę też mnie strasznie na przykład boli, bo ona często dotyczy właśnie gier, które strasznie lubię. I tak na przykład było właśnie z Atom RPG, tak było też z Encased. Czyli gry ukazują się po prostu niedokończone, znaczy nie tyle niedokończone, one są już jakąś pełną produkcją, którą da się ukończyć, prawda? Przejść od samego początku do samego końca, ma się finał, prawda? Jakieś podsumowanie w tej czy innej formie. W każdym razie gra jest, posiada początek i posiada koniec. Problem także polega na tym, że ewidentnie widać, kiedy się w tą grę gra, że niestety nie dowieziono tam wszystkiego, co było w planach. Mówiąc krótko, twórcy po prostu właśnie najpierw grę kickstarterując, zbierając jakąś tam startową kwotę, prawda, zazwyczaj niebagatelną zresztą, która w tym momencie, prawda, pozwala ten projekt, że tak powiem, pchnąć do przodu, zatrudnić dodatkowych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie właśnie opłacić raty, inne rzeczy, prawda, zobowiązania, po prostu dać żyć tym ludziom, żeby mogli tą grę dalej tworzyć. No i oczywiście mamy tak, z jednej strony właśnie Kickstartera, z drugiej Early Access, który też to wspomaga finansowo, więc raz, że musimy tą grę ukończyć, bo ci, którzy robią to na Kickstarterze i płacą za tą grę, że tak powiem, dostają ją właśnie w tej formie, oni tam płacą już za gotowy produkt, który wyjdzie. Znaczy w sumie w pewien sposób za jakąś, no, za obietnicę, że ten produkt wyjdzie, więc szczególnie w przypadku małych studiów, no nikt nie chce w tym momencie, że tak powiem, dać plamy takiej całkowitej, tym bardziej, że jeżeli mają chłopaki ambicje i już się dogadują, zrobili sobie zespół, który faktycznie całkiem nieźle działa, no ale nie jest na tyle wydajny, na tyle duży, nie mają na tyle dużo pieniędzy, żeby móc tam, prawda, nie wiem, rozbudować ekipę o chociażby iluś tam dodatkowych specjalistów od asetów, grafiki, czegoś tam i tak dalej. I mają dwie rzeczy, które ze sobą się gryzą. Jedna to właśnie wypełnienie gry kontentem w 100%, dostarczenie tam wszystkiego, co zaplanowali. Z drugiej strony właśnie brak, że tak powiem, mocy sprawczej, żeby to zrobić w momencie, kiedy przez cały czas jeszcze muszą też robić rzecz jedną, czyli dostarczać kolejnych patchy, wsłuchiwać się w to, co, o ile oczywiście są w miarę uczciwymi twórcami, bo to zakładamy w takim przypadku, wsłuchiwać się w głos społeczności i wprowadzać do gry pewne zmiany i poprawki, których ta społeczność oczekuje. No bo generalnie ci ludzie właśnie będą tą grę oceniać i oceniają ją na bieżąco. Zresztą łatwo poznać kuczek gry z wczesnym dostępem, w których twórcy zwracają na to uwagę. Dlatego, że te gry jeszcze właśnie przed wejściem w, że tak powiem, pełną wersję, mają po prostu wysokie oceny. Bo ludzie dostrzegają to, że twórcy robią, zwracają uwagę na przykład na głos społeczności. Powiedzmy, ej, to jest za łatwe, albo to jest za trudne, albo ta mechanika jest zupełnie bez sensu. Jeżeli te zmiany gdzieś są wprowadzane, no to w tym momencie ta średnia ocen nawet skacze, dlatego że oczywiście na przykład, no nie wiem, na takim Steamie powiedzmy, możemy w danym momencie sobie tą swoją ocenę zmienić. Z negatywnej na przykład na pozytywną już, prawda? No i właśnie, przykład właśnie Atoma i Encased. To jest dokładnie to samo. To są gry, w których bardzo mocno, bo ja śledziłem ich rozwój w momencie, kiedy właśnie były w stadium wczesnego dostępu. Tam wprowadzono bardzo dużo, często bardzo sensownych zmian. Nie wszystkie się oczywiście udało, bo pewnie część z nich wymagałaby takich zmian w architekturze samej gry, że byłyby praktycznie niewykonalne bez napisania jej od nowa. No ale to jest zrozumiałe. Ale z drugiej strony to się zakończyło po prostu ewidentnym brakiem tego, co jest w grze. Bo ja nie sądzę, żeby ci ludzie na przykład w tym momencie, zresztą to przykład Atoma na przykład jest tutaj bardzo znaczący. Dlatego, że to, że chodzi tam głównie o takie miasto, które mamy na końcu, prawda? Jedna z ostatnich miejscówek, dużych dosyć, która na początku świeciła pustkami. Tam było dosłownie 10 może bohaterów niezależnych i za 4 miejsca, które można było odwiedzić, które trzeba było odwiedzić tylko po to, żeby ukończyć główny wątek gry. Miało to być największe miasto w okolicy ruiny, w których, że tak powiem, roi się od stalkerów, dziwnych stworzeń, mutantów i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę nie było tam nic. I co ci ludzie zrobili? Po roku, co prawda, ale po roku pojawił się patch, który dodał całą zawartość tego miasta, tą, którą planowali wcześniej. Sieć metra, stacje, frakcje, które tam siedzą, prawda, zadania poboczne i tak dalej. To wszystko było uzupełniane. Rozrosło się naprawdę w jedną z największych miejscówek w grze. I uwaga, twórcy Atoma zrobili to za darmo. Oczywiście mogli, kurczę, w tym momencie przycwaniakować i powiedzieć, ej, dobra, to my teraz zrobimy tak. No bo w sumie grę i tak już wydaliśmy, sprzedaliśmy, ocenili ją, no tam sporo osób w sumie pisało właśnie, że tak pod koniec gry to już tak wszystko na skróty i tak dalej. Dobra, no skoro już załapaliśmy te niższe noty, a moglibyśmy dostać wyższe pewnie, gdyby ta gra była pełna tak, jakbyśmy chcieli, ale nie mogliśmy tego zrobić, bo nam społeczność w sumie nie tyle przeszkadzała, co pomagała, ale przez tą pomoc i te zmiany, nie mieliśmy czasu na to, bla, 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 wydajmy to jako DLC. To jeszcze sobie dorobimy i w tym momencie będzie z tego coś fajnego. No nie. Odwalili kawał roboty i dodali to za darmo. Co więcej, ta gra przez cały czas była patchowana i jest do dzisiaj. Cały czas tam dorzucają jakiś content. I to jest strasznie fajne. Dlatego, że to nie jest, kurczę, jakiś tytuł właśnie gra usługa i tak dalej. Za nią zapłacili wszyscy raz. Do niej nikt nie musi już dopłacać. Ona cały czas się rozwija. Po trochu, teraz już małymi kroczkami. Dlatego, że pracują nad dodatkiem, czyli Trudogardem, czyli historii, która takiej bardziej miejskiej, która się dzieje w tym takim największym mieście żyjącym w okolicy, prawda? Który na początku miał być właśnie dodatkiem do gry, potem stwierdzili, że jednak lepszym pomysłem będzie zrobienie tego jako oddzielnego dodatku, chociażby przez to, że uzupełniają cały czas na bieżąco i równolegle content w podstawowej grze. I co ciekawe, za Trudogard nie policzyli sobie na przykład, jeżeli chodzi o cenę na Steamie, jak za nową grę całkowicie. Ona jest w cenie, kurczę, dużego DLC-ka. A tam jest zawartości tyle, co podejrzewam, że w tej chwili, co w pierwszym Atomie. Nie wiem, jeszcze nie grałem, bo mam teraz takie spiętrzenie gier, które chcę zagrać po prostu, że głowa mała i że są to RPG izometryczne z tonami tekstu i w ogóle, kurczę, milionem rzeczy na mnóstwo dziesiątków godzin. To po prostu wszystkiego naraz się nie da. Ale i na Trudogard też przyjdzie czas. Ominąłem niestety w momencie premiery Atoma, czego oczywiście strasznie żałuję, no ale już z Trudogardem, że tak powiem, na pewno sobie poradzę, jak tylko wrócę z urlopu. Także też będziecie musieli chwilę poczekać. Niemniej właśnie, tak mówię, to jest druga droga. I w sumie żadna z nich nie jest tak naprawdę do końca dobra. Bo to nie jest limbo, widzisz, te gry wyszły. One są już pełnoprawnymi produktami, one miały swoją premierę. Z tym, że no właśnie, no w nich brakuje. Vanquished jest to samo. Ja nie wiem, czemu grając tą grę miałem przez cały czas wrażenie, że tam kilka razy usłyszałem o rzeczach, to jest to samo, co było w Atomie, o rzeczach, jakichś miejscach i tak dalej, w których miało się tyle dziać, a nie działo się prawie nic. Ewentualnie o pewnych opcjach, które gdzieś tam się kiedyś pojawią, a które się praktycznie nie pojawiały, więc w tym momencie, no, trudno pozbyć się wrażenia, że tam naprawdę samej zawartości takiej tej właśnie chociażby questowej i tak dalej miało być więcej. Bo jeden na przykład Atom RPG posiada sporo zadań pobocznych, bardzo dużo i to nawet takich strasznie fajnych, które tam gdzieś do odkrycia są ukryte i tak dalej. No to Leven Case w zasadzie wszystko skupia się wokół głównego wątku. I chociażby to, co napisałem właśnie w recenzji, że wejście do tych najważniejszych miast, tych największych miejscówek, które są siedzibami frakcji, było tak przeraźliwie po prostu smutnym doświadczeniem dla mnie, że w szoku byłem, bo w najbardziej pustych miejscówkach w pierwszych Falloutach było 2-3 razy więcej NPC-ów, z którymi można było pogadać niż tam. No. Wiesz, wchodzisz do miejsca, które powiedzmy jest taką, kurczę, Warszawą, kurczę, pod kopułą, nie? No i się okazuje, że tam masz wielkie arterie, wielkie ulice, tam podobno się wszystkim tak dobrze żyje. Tak dobrze mi się żyje, że z domów nie wychodzą. Bo nie ma nikogo. Na ulicy jakiś strażnik przejdzie, ktoś tam i tak dalej. Żadnych zadań pobocznych. Nic, po prostu nic. Bieganie tylko od punktu do punktu, załatwiając rzeczy, które są związane z głównym wątkiem. No nikt mi nie powie, że tak to miało wyglądać od początku.
Ojku. To się nagadałeś. Może pora, żebyś sobie powolutku pomyślał na temat otworzenia nowego kartonu mleka UHT, ale ja tutaj jeszcze a propos tego Limbo bym jeszcze dopowiedział jedną rzecz. Jest taka gra, która budzi we mnie smutek od bardzo dawna, znaczy od, no dobrze, od 2 lat. I w każdym razie pomysł był taki, że zrobimy symulator, który ma sens, to znaczy, bo rozdzielam symulatory, które mają sens, a które są po prostu zupełnie na siłę. Symulator, który ma sens, czyli zrobimy człowieka takim Elonem Muskiem, który po prostu rozwija firmę, która wysyła rakiety na orbitę, bada je, opracowuje silniki, no całość tego, takie SpaceX dla każdego. Z całkiem niezłym przygotowaniem, jeżeli idzie o to, jak się te silniki powinny sprawować, jak wygląda montaż wieloczłonowych rakiet i tak dalej, tutaj nie brakło tego. Ta gra leży na Early Accessie już 2 rok. Gdzieś chyba za miesiąc stuknie jej równo 2-lecie. Studio, choć ambitny projekt, ale mało ludzi i zdarzyło im się po drodze kilka razy na tym etapie Early Access troszeczkę schrzanić robotę i zawieść ludzi i w efekcie są na tym Steamie, mają tam cały czas żyją jakoś. Z tego, co się orientuję, dawno nie sprawdzałem. W każdym razie dojechali do sytuacji, w której tylko 1/3 ludzi oceniała grę pozytywnie. Więc wylądowali. To jest właśnie moment, w którym przez kilka błędów stajesz się twórcą gry, którą już być może nikt się nie zainteresuje, bo wejdzie i zobaczy, że większość ludzi mówi, że to crap. Jesteś wciąż w Early Access. Gdzieś w którymś momencie pewnie grę wydasz, ale czy na pewno? I czy sprzedasz ją realnie potem w takiej sytuacji? Ponieważ dobijamy już godziny, a jakby też mamy inne rzeczy na głowie, Mysza musi skończyć tego Game Decka przecież, to został jeden segment naszej branży, który jest warty zauważenia. Zacznę od anegdoty sprzed wielu lat. Gdzieś działo się to na bulwarach nad Renem w Kolonii podczas targów Gamescom, podczas specyficznych dosyć imprez, które właśnie w położonym nad samym Renem biurze urządzało Electronic Arts. I tam zbierała się zarówno śmietanka dziennikarska, jak i mnóstwo ludzi z branży, z całego świata. I tam akurat przypadkiem zupełnie, coś co nie było możliwe w Polsce, gdzieś właśnie w związku z tym mlekiem wypitym i ogólnie sympatyczną atmosferą, miałem okazję pogadać z człowiekiem, który wtedy pracował w CI Games. I tak naprawdę zapytałem, dlaczego wciąż wydajecie gry, które są do koszy do supermarketów. On mi zrobił dosyć sprawny wykład, który ja spokojnie przyjąłem, jako że mam za sobą niedokończone, ale jednak studia ekonomiczne, że całość strategii firmy polega na tym, żeby być sprawną spółką giełdową, która wydaje gry. Jeżeli uda się im kiedyś wydać grę, która będzie naprawdę niesamowita, udana, no strasznie szczęśliwi, bo chcą tego. Ale nie jest to priorytetem. Po prostu nie jest to priorytetem. Priorytetem jest wypracowanie efektów dla akcjonariuszy. Priorytetem jest zadbanie o dywidendy. Priorytetem jest to, żeby ten wózek się toczył. Owszem, od tamtego czasu CI Games się szarpnęło na kilka bardziej ambitnych projektów. Wyszło jak wyszło, momentami lepiej, momentami gorzej, ale widać, że nie kłamał. Chcieli robić te gry nieco lepsze, ciekawsze, ale dlaczego zaczynam od tej anegdoty? Dlatego, że myślę, że duża część niezrozumienia trzeciego sektora, trzeciej części naszego polskiego game devu przez dziennikarzy i przez odbiorców wynika z tego, że w ogóle nie rozumieją, w co tutaj się gra. I oczywiście piję lekko do całej grupy Playway. Playway, które okupuje przede wszystkim New Connect, wersje dla bardziej ryzykanckich inwestorów. Ludzie, którzy inwestują w New Connect, z reguły znają zasady gry albo są po prostu drobnym narybkiem, który lubi ryzyko. Bo dla człowieka, który jest zupełnie z zewnątrz, New Connect jest równie sensowne co ruletka. Po prostu. Jeżeli się zna zasady gry na New Connectie, można sobie jakoś tam z tego żyć. I mogą z tego żyć również firmy, które tworzą gry, a raczej nie tworzą gier. Może kiedyś stworzą. Playway ma jakieś, prawdopodobnie w tej chwili, pewnie około 50 spółek zależnych lub stowarzyszonych. Część z tych spółek posiada po ileś spółek zależnych lub stowarzyszonych. Jest to moloch rozpięty gdzieś na indeksach growych na New Connectie i oni w większości spełniają założenia, o których usłyszałem wtedy kiedyś w Kolonii. Może, nie wiem, nie będę, no, część z nich być może też chce zrobić kiedyś dobrą grę, część być może w ogóle nie. To w ogóle nie ma znaczenia. Oni wypracowują efekty. Oni są w stanie wypłacać dywidendy, a to, że mają 12 rozpoczętych projektów na przykład, albo 9 w ciągu roku żaden z nich nie został ukończony, a doszedł następny, to wcale nie znaczy, że jest to zła firma robiąca gry, bo to nie jest firma, która robi gry. To jest firma, która robi wyniki na giełdzie, korzystając z tego, że gry są bardzo modnym tematem. Jeżeli ktoś czeka na gry od nich, to może się doczeka, no zwłaszcza, że w jednej ze spółek zależnych Playwaya, przepraszam, stowarzyszonych, czyli tam akcjonariat jest niższy, znaczy no inaczej, inwestycja Playwaya jest niższa i posiadają waszą niezależność. Przeszedł nasz kolega branżowy, a później tutaj od jakiegoś czasu też siedzi w Game Devie i wiem, że on by chciał robić gry, więc myślę, że akurat ta część Playwaya po prostu będzie robiła gry. Chociaż ma w swoim portfelu, znaczy inaczej, zintegrowała kilka spółek pomniejszych, które głównie robiły obietnice, a teraz być może zobaczymy z tego jakikolwiek efekt. Tak więc tam są głównie obietnice symulatorów. Tam tworzy się trailery gier, które nie są tworzone na żadnym istniejącym silniku, znaczy są tworzone na Unity z wykorzystaniem zakupionych pakietów elementów, których akurat do Unity jest najwięcej takich gotowych paczek, które można zaimplementować do swojej gry. I po to się je robi, żeby sprawdzić, czy ktoś w ogóle będzie tym zainteresowany. To ląduje na Steamie jako wish, znaczy na, żeby dodawać do wishlisty i jeżeli przekroczy pewną masę krytyczną, to można ogłosić, że się tę grę robi. A od tego, droga do tego, czy w ogóle ta gra będzie zrobiona, z reguły idzie w latach. Ja na to patrzę z zainteresowaniem, ale nie jak na twórców gier. Teraz mysza, bo ja się nagadałem.
Znaczy, powiem tak, ja nie wiem, co tutaj mogę jeszcze dodać, ponieważ moim zdaniem to Łukasz akurat w tej kwestii wyczerpał całkowicie temat. Znaczy, jedyne, co mogę od siebie dorzucić, to takie troszeczkę takiego właśnie, że tak powiem, no, czegoś ludzkiego w tym nieludzkim mechanizmie. Tego, że po prostu szkoda by mi było, a i mamy jednocześnie nadzieję, że jeżeli gdzieś tam właśnie na przykład w podobne mechanizmy wpadną jacyś młodzi, ambitni twórcy, którzy chcieliby faktycznie coś zrobić i mają coś do powiedzenia, to że nie skończy się to dla nich, kurczę, strasznym rozczarowaniem, rozgoryczeniem i tym, że no, znów wrócą do projektowania narzędzi dla jakiegoś banku, zamiast pisania fajnej gry ekonomicznej na przykład, czy czegoś takiego. Bo to oczywiście wiadomo, wszystko może się tak skończyć, że mimo wszystko gdzieś tam może się okazać, że któreś z tych projektów, tych na przykład ciekawych i ambitnych, faktycznie, no, tak jak Łukasz mówił, nałapią tych plusów wishlistowych gdzieś na Steamie na tyle dużo, żeby ktoś podrapał się po głowie ołówkiem, zapisał sobie coś w tabelce, porównał z kosztami i powiedział, no dobra, chłopaki, kurde, siadać i robić to. I że się to uda zrobić i że gdzieś po drodze też nie okaże się. No dobra, odwołujemy. Sorry, no niestety, no chyba, że zrobicie fajną zbiórkę na Kickstarterze i się uda. A swoją drogą, tak właśnie wracając do tego Kickstartera, tego typu rzeczy i właśnie nawet właśnie Early Accessów, to tak, można sobie na to tam narzekać, można marudzić, że ktoś wtopił, bo zainwestował w jakąś gierkę, która okazała się ostatecznie na przykład strasznym krapem, albo zupełnie nie spełniła oczekiwań przynajmniej, albo że w ogóle się nie ukazała, albo że w ogóle stało się coś strasznie złego. Ale prawda jest taka, że gdyby nie te inicjatywy, to w tym momencie wiele naprawdę fajnych i ambitnych gier w ogóle nigdy by nie powstało. Byśmy byli skazani po prostu na masówkę, kurczę, od największych wydawców. I każdy, kto po prostu, no nie wiem, potrzebuje czegokolwiek innego niż kolejny produkcyjniak z kolejnymi wieżami do zajęcia, no to w tym momencie byłby po prostu, kurczę, no załamany tym, co się dzieje, a dzięki temu my mamy teraz tyle możliwości wyboru. No owszem, no 90% podejrzewam gier, które są na Steamie w tej chwili, bo był taki okres, że teraz już troszeczkę tego pilnują i troszeczkę to sito, kurczę, zagęścili, ale był przecież taki okres, kiedy na Steamie w ciągu miesiąca miało premiery kilka tysięcy gier. Tysięcy, dosłownie. A były to zazwyczaj takie rzeczy, które no, nawet w momencie, kiedy dostawało się je na drugiej stronie kasety w czasach Atari albo Commodora, to się po prostu oglądało, odpalało intro i już po pierwszych obrazkach widziało, że to nie jest gra, którą w ogóle kiedykolwiek chcesz zagrać. A one tam były, miały swoją cenę i tak dalej, czasami nawet jakieś z kosmosu, bo to też się zdarzało, że były takie trolle, że na przykład pojawiały się gry za, powiedzmy, nie wiem, no, nie pamiętam teraz dokładnie, jaki to był przypadek, ale było coś takiego, że była gra, która była złożona właśnie z gotowych asetów, w niej w zasadzie nic nie można było robić na dobrą sprawę, symulator kozy to był przy tym w ogóle totalnie ambitny, kurczę, projekt.
Kozy to ty szanuj, wiesz,
no, no, szanuję. No i ta gra była sprzedawana za, nie pamiętam, 500 bodajże euro, czy coś takiego. Był raz taki przypadek. No, ktoś po prostu znalazł sposób na to, że można tak zrobić, że Steam na to pozwala. No, oczywiście oni zaczęli nad tym troszeczkę, bo o takich dwóch czy trzech aferkach zaczęli nad tym troszeczkę, kurczę, już panować, jakąś kontrolę sprawować, no ale mimo wszystko no nadal jest tam jeszcze i usuwać nawet gry właśnie, takie pseudogry różne, które tam się pojawiały. Nadal jest to jednak mimo wszystko, kurczę, no bagno, w którym trzeba naprawdę głęboko pogrzebać, żeby znaleźć coś cennego, ale właśnie, gdyby nie to, gdyby nie te inicjatywy, gdyby nie te właśnie wczesne dostępy, gdzie ludzie płacą za jeszcze nieukończony produkt, który jest ledwie napoczęty i czasami jest po prostu niczym więcej niż demo, które kilkanaście na przykład, czy kilkadziesiąt lat wcześniej dostawaliśmy gdzieś na płytce w magazynie. I chcą nawet, i angażują się, powiedzmy, to co też jest strasznie fajne, w proces tworzenia. No, mało tego. Wyobraźcie sobie, że, bo to jest akurat historia, którą znam, która jest prawdziwa, dotyczy gry też, która właśnie przez Early Access przeszła i naprawdę dużo na tym zyskała, czyli Endzone'a, takiego city buildera pozapokaliptycznego, który bardzo fajny jest tak naprawdę, gdzie dwóch ludzi, którzy ze społeczności, którzy się strasznie udzielali po prostu, zostało po prostu przez studio zatrudnionych. Jako konsultanci czy coś takiego, ale po prostu oni mieli tak dużo dobrych pomysłów, tak szczegółowo opisywali, kurczę, pewne mechaniki, pewne rzeczy, że po prostu studio zaproponowało im stałą współpracę przy rozwijaniu gry. Także no, z tego jest tyle dobra, co i zła oczywiście, ale mnie najbardziej cieszy to, że dzięki temu właśnie w ogóle mamy możliwość zagrania w gry, które gdyby nie tego typu metody finansowania, nigdy by nie powstały, bo prawdopodobnie żaden inwestor nie zainteresowałby się grą, która, nie wiem, tak jak na przykład chociażby taki Endzone, jest tak po prostu nudna. No, co możemy pokazać? No tam nie ma fajerwerków, nie ma niczego, co wybucha. Tam po prostu mamy budowanie domków. Jeszcze na dodatek co chwila przychodzi jakaś burza piaskowa i to wszystko w ogóle niszczy, rozwala i tak dalej, i tak dalej. I o Jezu, kto by chciał w to grać? A tu proszę bardzo.
Tak, no wspomniałeś o grach z drugiej strony kasety. To tak na zakończenie może właśnie, zwłaszcza, że Steam się obudził i rozpoczął walkę z praktykami polegającymi na wrzucaniu jedynie trailerów czegoś, co w ogóle nie powstało jako realny zalążek gry. Cóż, w czasach właśnie kaset, w czasach atarynek, komodorów i wszystkiego, co dookoła wtedy było, nastąpił pierwszy poważny meltdown w branży. Upadek całej pierwszej bańki growej, który po prostu polegał też po części na nadprodukcji byle czego. I mam wrażenie, że to był ostatni dzwonek dla Steama, żeby coś wdrożyć, bo jesteśmy cały czas bardzo blisko następnego takiego mówienia sprawdzam, gdzie po prostu tego typu praktyki mogą skończyć się tragicznie dla całej branży, zwłaszcza w dobie, w której nastąpiło spowolnienie gospodarcze, recesja. To jest bardzo dobry moment na taki crash. Mam nadzieję, że go nie zobaczymy, bo ja kocham branżę, w której żyjemy, nawet mimo różnych patologii. I tym to może akcentem będziemy powoli kończyć, bo myślę, że trzeba posadzić z powrotem do recenzowania, a ja mam też inne rzeczy na głowie.
No tak, no i każdy pamięta. Tak, i słynne zakopywanie. Steam zrobił dosłownie i dokładnie to samo, z tym, że na dużo większą skalę zakopał po prostu wiele rzeczy gdzieś tam. Prawda jest taka, że na pewno było w tym wszystkim, jak i wszędzie i w każdej branży, no tego się niestety nie da uniknąć. Na pewno są ludzie, którzy po prostu żerują, że tak powiem, na naiwności, wykorzystują ją w dowolny sposób. Na szczęście jednak wśród nich jest całe mnóstwo takich, którzy faktycznie chcą robić fajne, dobre, ambitne gry i to robią. Mimo wszystkich przeciwności, mimo tego, że właśnie zły PR robią im gdzieś tam inni z boku i tak dalej. Są tacy, którzy nadal próbują to robić i no kurczę, no przecież my teraz na dobrą sprawę mamy że tak powiem, historię, która właśnie od czasu, kiedy indyki gdzieś zaczęły się pojawić, wypływać, no koło, że tak powiem, znaczy historia może nie zatoczyła pełnego koła, bo to nie jest to samo. To koło nawija teraz już drugą warstwę na siebie, jak gdyby, bo ten pierwszy obrót zgarnął tych, którzy byli właśnie na początku i tak dalej. Część z nich oczywiście gdzieś tam odpadła, no nie, jak stary bieżnik, no starła się po prostu, ale zostali ci najwięksi. Oni utworzyli taką grubą, potężną, kurczę, oponę, czyli cały ten przemysł właśnie z 3A, do którego nie jest tak łatwo dołączyć, jak doskonale wiemy. No tutaj przykładem dobrym jest, ale dobra, to już jest też na zupełnie inny odcinek, rozkmina właśnie z CDP-em, czy oni, kurczę, już są tak naprawdę tym total AAA, czy jeszcze nie są, czy jeszcze aspirują i tak dalej. Przepraszam. Ale właśnie na to wszystko zaczęła się nawijać znów tak jak za starych czasów, kurczę, ta właśnie kolejna warstwa, to od czego się w sumie to wszystko zaczęło, czyli chłopaki z piwnic, garażów i tak dalej, ewentualnie, kurczę, właśnie gdzieś, nie wiem, wynajmowanych 3 pomieszczeń w jakiejś starej kamienicy, byle tylko internet był i prądu nie wyłączali 5 razy dziennie, którzy po prostu, kurczę, robią dokładnie to, co robili ci, którzy stali się gdzieś tam albo doprowadzili do powstania tych wielkich, kurczę, molochów, które są teraz po prostu korporacjami, takich jak, nie wiem, Electronic Arts czy Ubisoft na przykład, i robią dokładnie to samo, co właśnie tamci kiedyś. Zaczynają od dołu samego, od właśnie siedzenia, dłubania i tak dalej, kopania w ścianę pewnie, rzucania klawiaturami i innych takich rzeczy, zastanawianiem się, czy zamówić sobie, kurczę, z McDonalda, czy jednak, kurczę, żyć przez tydzień na puszkach, bo na tyle, kurczę, kasy starczy, byle tylko dowieść, kurczę, projekt i tego, że są dumni z tego, że tą grę jednak zrobili, że wydali i w ogóle, no wyobrażam sobie właśnie tych kolesi, no to jest to, co kiedyś, kurczę, tylko teraz widzisz, teraz fajne jest to, że oni mają feedback od razu na przykład. Właśnie Early Access też to daje. Kiedyś wydawałeś grę, robiłeś ją, siedziałeś w piwnicy przez kilka miesięcy na przykład i nie wiedziałeś, czy to w ogóle gdzieś w jakikolwiek sposób zaskoczy. Teraz możesz po prostu to wrzucić i mieć od razu informację na temat tego, czy tak, a jeżeli nie, to co nie. I masz szansę to poprawić, jeżeli oczywiście, kurczę, nie masz gdzieś głęboko zdania ludzi, którzy w tą grę chcą grać. Także no, tak, to jest takie koło, kurczę, fajne i najbardziej w tym wszystkim podoba mi się to, że właśnie ci ludzie z piwnic i garaży znów mogli, kurczę, kilka lat temu wyjść na powierzchnię i się pokazać. No bo w sumie nie mieliby szans, gdyby właśnie nie te wszystkie mechanizmy. No i miejmy nadzieję, że ich będzie coraz więcej i to będą tylko i wyłącznie w tej chwili tacy ludzie, którzy będą robili naprawdę fajne rzeczy, które będziemy chcieli grać. Bo powiem wam tak, ja na przykład ostatnimi czasy prawie w ogóle nie recenzuję gier z dużą ilością literek A w tytule. Jeżeli to nie jest jakaś marka, którą bardzo lubię, chociaż też się często zdarza, że w tym momencie po prostu no, wyrażam swoją negatywną opinię na temat, to po prostu nie chce mi się, najzwyczajniej w świecie nie chce mi się grać w te gry, dlatego że one, kurczę, no, coraz częściej zatracają się po prostu w, już nie mówię tutaj o takich rzeczach jak poprawność polityczna czy inne tego typu rzeczy, bo absolutnie nie to mam na myśli, tylko po prostu stają się po prostu produkcyjniakami. O kurczę, nie mogę się już wysłowić. Za dużo mleka albo coś. Zaczynają przypominać, kurczę, kolejne seriale Netflixa albo filmy, które są po prostu robione, bo trzeba je zrobić. I tyle. Nie mają w sobie po prostu nic, żadnego ognia, niczego, co by mnie przyciągnęło. Takie gry, które naprawdę z górnej półki, które naprawdę mnie ostatnimi czasy w jakikolwiek sposób zainteresowały czy zajarały, jest naprawdę bardzo niewiele. I to mnie to też troszeczkę przeraża, bo właśnie one się stają podobne do siebie, tak jak samochody. Jak wiele rzeczy w ogóle w naszym współczesnym świecie. Po prostu dążą do, że tak powiem, takiego uśrednionego ideału, który się najlepiej sprzeda, a to nie tędy droga. Nie w tej branży. Znaczy, ja wiem, tak, to się sprzeda jak najbardziej, ale my chcemy dobre, fajne, ciekawe gry, a nie kolejne produkcje oparte na badaniach rynkowych. O!
Tak, było za dawnych czasów ukorzenień dziennikarstwa growego w Polsce pojęcie miodność. Tej miodności często dużo łatwiej jest teraz szukać w produkcjach niezależnych, to prawda. No tak więc studium, które chcą osiągnąć coś, nawet jeżeli popełniają na starcie kilka potknięć, życzymy tutaj z naszego miejsca jak najlepiej. Nieco mniej dobrego zdrowia życzę studiom, które mają, bo to akurat bardzo łatwo się sprawdza ze względu na przejrzystość giełdową. Posiadają 3 członków zarządu, 7 osób w Radzie Nadzorczej i 3 osoby w rubryce zatrudnienie. Ja wiem, że tam mogą być ludzie dodatkowo na umowę i dzieło, ale chodzi o 3 osoby na zatrudnienie. I tym to akcentem i tymi to życzeniami mieszanymi kończymy dzisiaj. Mamy nadzieję, że jakoś z Myszą damy radę to utrzymać. Z Myszastym jakoś będziemy się słyszeli częściej, bo fajnie było wrócić. Trzymajcie się.
No, trzymajcie się, na razie, hej.